Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście.
Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner Biznes Misji.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Sławek Mencen. Bardzo się cieszę, że udało się nam ponownie spotkać, bo jest dużo nowych tematów, o których warto porozmawiać.
Też się cieszę.
To Sławku, chciałem zacząć od takiego pytania, które jest u nas dzisiaj teraz bardzo aktualne. Ceny paliw. Ja wiem, że nie mamy już szklanej kuli, o tym rozmawialiśmy, ale co ty sądzisz o tym? Czy w ogóle one jest szansa, że spadną? Bo też jakby rząd mówi z jednej strony, że prawie w ogóle nie zarabia, a z drugiej strony słyszy się, że na Węgrzech na przykład paliwo z Orlenu kosztuje tam 5 zł i tak dalej. Więc jak to jest według ciebie?
To znaczy paliwo kiedyś oczywiście może spaść, natomiast nie jest wcale powiedziane, że będzie wyraźnie tańsze. No cena benzyny zależy od wielu czynników, od kursu złotówki względem dolara, tak? Od ceny ropy na rynkach światowych, od innych cen energii, no bo tą ropę trzeba przecież przerobić na benzynę, więc nawet od cen transportu, bo jeżeli ktoś sprowadza ropę tankowcem, no to cena przewozu tej ropy też zmienia się w trakcie czasu, w związku z czym na cenę benzyny, którą widzimy na dystrybutorze, na stacji benzynowej wpływa mnóstwo czynników, z których część rząd oczywiście kontroluje, a części w ogóle nie kontroluje. W tym momencie ta benzyna i tak jest tańsza niż byłaby, gdyby tam była na niej normalna akcyza i normalny VAT. Zwracam uwagę, że to już zostało obcięte, w związku z czym gdyby nie to, że VAT i akcyzy zostały zmniejszone na benzynę, to byśmy jeszcze więcej płacili w tym momencie za benzynę, więc tak należy się cieszyć, bo mogłoby być znacznie gorzej. Na Węgrzech to rzeczywiście benzyna jest tańsza, ale tylko i wyłącznie dla Węgrów. Jeżeli ktoś tankuje samochodem z obcymi numerami rejestracyjnymi, to płaci dużo więcej. Dlatego jak Polak przyjedzie na wakacje na Węgry, to zapłaci normalną stawkę, a nie taką obniżoną, która jest tylko i wyłącznie dla Węgrów. Co się stanie z cenami ropy? Nie wiem. Co się stanie z kursem dolara? Również nie wiem. Z ceną transportu ropy? Również nie wiem. Więc nie wiem, jak się sytuacja rozwinie. Natomiast raczej nikt nie spodziewa się tego, żeby inflacja miała jakoś magicznie zniknąć. Tak? Ona dalej będzie na jakimś umiarkowanie wysokim poziomie. W związku z czym można podejrzewać, że w długim terminie ceny niestety będą rosły, ale oczywiście rzeczywistość może nas tutaj bardzo zaskoczyć.
No to jestem ciekawy właśnie, bo też mówi się, to nie wiadomo, czy to jest fake news, czy nie, że zmieniają już na 3 cyfry, czyli paliwo będzie po 10 zł i tak dalej, ale czy to też według ciebie jakoś spowoduje, że przestaniemy jeździć samochodami? No bo tak sobie myślę, dzisiaj jadąc, nie widzę mniejszego ruchu, mimo że narzekaliśmy, paliwo jest po 8 zł i tak dalej.
Podejrzewam, że ruch oczywiście troszkę się zmniejszy, ponieważ to jest zupełnie naturalne zjawisko ekonomiczne. Mamy pewną elastyczność cenową popytu na benzynę również, w związku z czym im ta benzyna jest droższa, tym ludzie mniej chętnie ją spalają. I jeżeli będą mogli, to albo pojadą do pracy rowerem, albo na wakacje pojadą pociągiem lub autobusem, a nie swoim własnym samochodem, więc trochę na pewno to zużycie spadnie. Natomiast no, ruch jest trochę większy, ale pamiętajmy, że w ciągu kilku miesięcy przybyło do Polski mnóstwo Ukraińców, którzy też mają swoje samochody, benzynę zużywają i też jeżdżą naszymi drogami. W związku z czym można tego tak na oko nie zaobserwować, ale podejrzewam, że w dłuższym terminie im benzyna będzie droższa, tym więcej ludzi będzie samochodów rezygnowało. Zwłaszcza, że w ramach chociażby tego Krajowego Planu Odbudowy to mają być nakładane nowe podatki na posiadaczy samochodów z silnikami spalinowymi. W związku z czym będzie kolejna taka ekonomiczna zachęta, żeby tego samochodu raczej nie mieć.
No i ciekawe jestem też, czy przebijemy tą magiczną barierę 10 zł, bo to jednak będzie dużo.
No jeżeli w tym momencie cena benzyny kosztuje około 8 zł, no to już nie musi wiele urosnąć, żeby te 10 zł przebić. Wydaje mi się, że niektóre stacje już zaczęły się przygotowywać do tego, żeby mogły wyświetlać trzycyfrową cenę benzyny, więc podejrzewam, że prawdopodobieństwo tego, że to się wydarzy, jest dosyć duże.
A przejdźmy teraz, bo wiele osób pyta, czy rzeczywiście pomaganie słabym rujnuje klasę średnią. Mam na myśli pomaganie przez państwo słabym, te wszystkie programy i tak dalej. Czy to rujnuje klasę średnią w Polsce?
To zależy, co znaczy rujnuje. I też pytanie, co znaczy pomaganie. Ja mam od dawna pretensje do obecnego rządu, że prowadzi taką politykę, żeby zabierać jednym i dawać drugim. Prowadzi to do olbrzymiego marnotrawstwa po drodze. Nabija też nam inflację, wprowadza kolejne pieniądze na rynek. Zabieramy pieniądze ludziom, którzy je zarobili i przekazujemy ludziom, którzy tych pieniędzy nie zarobili. Tak? To nie jest właściwe. Ludzie w jak największym stopniu powinni wydawać swoje własne pieniądze. Obecny rząd oczywiście nie bardzo szanuję klasę średnią i wielokrotnie czytaliśmy różnego rodzaju wypowiedzi o ludziach trochę więcej zarabiających. Ostatnio była wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który porównywał informatyka, zdaje się, z szewcem i mówił, że ten szewc to jest ten dobry, a informatyk jest egoistyczny i nie powinno się go pokazywać jako wzorcowego obywatela państwa polskiego. Stąd ewidentnie obecny rząd ma jakiś uraz do klasy średniej, do osób trochę bardziej zamożnych i być może będzie planował trochę bardziej jeszcze utrudniać nam życie. Problemem Polski jest to, że mamy bardzo niewielką klasę średnią, bardzo niewielką grupę osób zamożnych i tu niestety się włącza bardzo prosta matematyka. Jeżeli mamy, dajmy na to, 10% osób lepiej zarabiających od tych, nie wiem, kilkunastu tysięcy złotych w górę, a 90% zarabia mniej, to jak bardzo my musimy opodatkować te 10%, żeby te 90% zobaczyło jakąś istotną różnicę? No bardzo, niestety. Przy strukturze dochodów polskiego społeczeństwa nie da się uzyskać znaczących dochodów, opodatkowując tylko i wyłącznie najbogatszych. Tak się po prostu nie da, jesteśmy na to zbyt biedni. Co prowadzi do prostego wniosku, że jeżeli chcemy mieć państwo, znaczy ja nie chcę, ale jeżeli obecny rząd, jeżeli społeczeństwo chce mieć państwo socjalne, to niestety samo musi sobie za nie zapłacić. To znaczy ludzie zarabiający w okolicach średniej, poniżej średniej, sami muszą płacić podatki na te zasiłki, które chcą następnie utrzymywać, bo wkład od tej klasy średniej, od osób zamożnych jest po prostu niewielki i wiele pieniędzy stamtąd wydobyć się nie da.
No to jestem ciekawy, czy myślisz, że w ogóle jest szansa, że ci ludzie jakoś się zbuntują, bo tego nie widać, ale patrząc na ludzi, którzy, no nie wiem, dorabiali się, kończyli studia, zakładają firmy bądź pracują w korporacjach, no to z każdym dniem dzisiaj oszczędzają mniej, tak? Ciężko jest, nie wszyscy mogą podnieść też ceny, już nie mówiąc, że jak pracujesz na etacie i jesteś w korporacji, no to tym bardziej ci firmy nie podnoszą przynajmniej tych inflacyjnej podwyżki i tak naprawdę, jak ktoś powiedział, ja się trochę z tym zgadzam, że kończy się era gromadzenia kapitału, że teraz jest bardzo ciężko zarobić. Ostatnio rozmawiałem z mechanikiem i on mówi, że podniósł usługi i tak dalej, ale na koniec miesiąca zostaje mu dużo mniej przez te wszystkie podwyżki.
Oczywiście, że kończy się pewien okres prosperity i czekają nas bardzo ciężkie czasy. My wszyscy zbiedniejemy i to wydaje się zupełnie oczywiste w tym momencie. Mamy bardzo wysoką inflację, ona się skądś wzięła. No, a wzięła się stąd między innymi, że wszystkie państwa istotne nadrukowały mnóstwo pustego pieniądza. Cały świat został zalany tanim dolarem, tanim euro. Polska została zalana, znaczy pustymi złotówkami. Liczba dóbr, które można kupić za te pieniądze, się za bardzo nie zwiększyła, a liczba pieniędzy w obiegu zwiększyła się drastycznie. No i na dużo większą ilość pieniędzy przypada mała ilość dóbr, w związku z czym ceny tych dóbr muszą wzrosnąć. I mamy inflację. I teraz w jaki sposób zwalczyć inflację? No albo zwiększyć ilość dóbr, albo pozbyć się tego nadmiarowego pieniądza. Żeby zwiększyć ilość dóbr, trzeba pracować wydajniej, trzeba pracować ciężej, trzeba pracować kreatywniej, trzeba inwestować. Inwestycje u nas spadają. W Polsce mało kto chce teraz inwestować. W całej Unii Europejskiej tylko Grecja ma niższy poziom inwestycji do PKB niż Polska, a Grecja też jest państwem już od wielu lat w zasadzie w permanentnym kryzysie, państwem bankrutem właśnie przez taką politykę, na którą Grecy weszli w latach 80. My na tą politykę weszliśmy 7 lat temu i podejrzewam, że jeżeli będziemy dalej to utrzymywali, to za kilkanaście lat najpóźniej skończymy tam, gdzie teraz jest Grecja, bo dokładnie powtarzamy wszystkie ruchy Grecji. To jest dygresja, ale warta wspomnienia, że tam to się zaczęło na początku lat 80. Nie pamiętam już nazwy tej partii, która przejęła władzę w Grecji i zaczęła robić dokładnie to, co w Polsce zaczął robić PiS. Natomiast to zmieniło podejście Greków do państwa. Zaczęli Grecy uważać, że no nam się podoba, że państwo nam płaci pieniądze. W związku z czym każdy kolejny rząd musiał po tej równi pochyłej coraz bardziej się staczać, dawać ludziom coraz więcej pieniędzy, bo inaczej nie dało rady wygrać wyborów. Nawet jak były partie, które nawoływały do rozsądku, do zaciskania pasa, do ucieczki z tej spirali śmierci, to nikt ich nie słuchał i przegrywały takie partie wybory i skończyło się bankructwem. W tym momencie za chwilkę już chyba Polska przegoni Grecję, jeżeli chodzi o poziom PKB per capita. Co jest akurat dla nas dobrą wiadomością, natomiast złą trochę dla Greków, bo oni stracili tą ostatnią dekadę z powodu swojego bankructwa. I jeżeli Polska nie zmieni swojego nastawienia, no to czeka nas dokładnie to samo, co Greków i to po prostu będzie dramat. Więc musi się zmniejszyć ilość pieniędzy w gospodarce, żeby tą inflację jakkolwiek opanować. Stąd jest podnoszenie stóp procentowych. Czemu podnosi się stopy procentowe? Z dwóch powodów. Pierwsza, żeby ludzie nie zaciągali nowych kredytów. Kredyt kreuje pieniądz. Jeżeli miałbyś mieszkanie i chciałbyś je na przykład mi sprzedać, a ja chciałbym wziąć kredyt na to mieszkanie, to bank wykreuje pieniądze i przekaże je tobie i to będą na twoim rachunku bankowym. Ich wcześniej nie było, one się nie wzięły znikąd, one zostały wykreowane. Mój kredyt kreuje twój depozyt i ty te pieniądze możesz wydać na nowy samochód, na nowe meble, na remont, na ubrania, na cokolwiek, tak? Wpuszczasz je w gospodarkę, a ich wcześniej tych pieniędzy nie było. Kredyt kreuje nowy pieniądz, ten nowy pieniądz kreuje inflację. W związku z czym, jak te ceny, stopy procentowe wzrosły, to ja mogę nie chcieć wziąć tego kredytu na twoje mieszkanie, a ty go nie sprzedasz, w wyniku czego nie napompujemy trochę bardziej inflacji. Na drugi przypadek, jak już ktoś ma kredyt na mieszkanie, musi płacić od niego odsetki. Rosną albo kredyt inwestycyjny. Rosną odsetki, w wyniku czego mamy mniej pieniędzy do swojego użytku, no bo musieliśmy część pieniędzy oddać do banku. Te pieniądze uciekają z gospodarki i znowu nie wydamy ich na chleb, na wakacje, na nowe meble, na nowe ubranie i znowu ilość pieniędzy w gospodarce się zmniejsza, bo my mamy mniej pieniędzy. I o to chodzi, żebyśmy wszyscy zbiednieli. Niestety to jest smutne, mało który polityk tak powie, ale tak się walczy z inflacją. I teraz Rada Polityki Pieniężnej podnosi te stopy po to, żebyśmy my mieli mniej pieniędzy, po czym wchodzi Mateusz Morawiecki, robi wakacje kredytowe, zmienia WIBOR na inny wskaźnik, żeby odsetki zmalały, robi dopłaty do wszystkiego, co zdrożało, czyli robi zupełnie coś przeciwnego niż Rada Polityki Pieniężnej. To co musi zrobić Rada Polityki Pieniężnej? Jeszcze bardziej podnieść stopy procentowe, żeby ten efekt osiągnąć, który został zniwelowany przez politykę obecnego rządu. Więc jeżeli dalej rząd będzie rzucał te nowe pieniądze, robił dopłaty do wszystkiego, co drożeje, to tylko inflacja się wydłuży i nasz kryzys będzie trwał dłużej. To będzie tego jedyny rezultat.
Znaczy jest to przerażające, jak mówisz, i trochę ta Grecja powinna nam dać. Ja się zastanawiam cały czas, dlaczego nikt tego nie zauważa i czy to jest tak, że właśnie no, idą wybory i chcą wygrać te wybory, dlatego się nie zmienia, rozdaje państwo, no bo przecież kurczę, łatwo zauważyć, że idziemy na równi pochyłej w dół. Mamy przykłady choćby tej Grecji, czy nie umiemy wyciągnąć lekcji. Skąd to wynika? Bo to jest dla mnie jako, wiesz...
A to jest bardzo proste. Jak powiedział Nicolas Gomez Davila, ludzie waliliby się młotkiem w palec znacznie częściej, gdyby ból występował dopiero po roku. To są długotrwałe, wieloletnie procesy. Przecież Grecja zrobiła to na początku lat 80. Zbankrutowali w 2008, czy niewiele później, tak? Kilkadziesiąt lat minęło. Jeżeli uderzę się młotkiem w palec, będzie mnie bolało, to od razu mam lekcję, żeby takich głupot więcej nie robić, tak? A jak uruchamiam socjalizm i etatyzm, to nagle bankrutuję za 30 lat, po kolejnym pokoleniu. W związku z czym nie widać od razu tego skutku. Politycy absolutnie nie myślą długoterminowo, myślą najpóźniej do kolejnej kadencji. Nic więcej ich nie interesuje. No przykład, zobacz, samochody elektryczne. Jak tylko PiS doszedł do władzy, Mateusz Morawiecki mówi, budujemy polskie samochody elektryczne. 100 tysięcy samochodów będzie zjeżdżało z linii produkcyjnej każdego roku. Który to był rok? 2016, najpóźniej 2017. Mamy rok 2022, nie ma nawet miejsca pod tą fabrykę. Samochody miały w 2024 zjeżdżać z linii produkcyjnej. Nie będzie tych samochodów. Wydaliśmy dziesiątki milionów złotych na projekt, którego nie będzie. Dlaczego? Bo on był PR-owo potrzebny w roku 2016-17 i nikogo nie interesowało, kto za 8, za 10 lat wyprodukuje te samochody, bo mieli świadomie, że po tym czasie już nikt tego nie będzie pamiętał. Politycy obiecują rzeczy, których nie zamierzają dotrzymać, albo które nawet niestety dotrzymują, wtedy mamy jeszcze większe problemy, licząc na krótkotrwały efekt PR-owy, a co będzie za 10, za 20 lat, to co to kogo interesuje? Ktoś inny przecież wtedy będzie rządził, a nawet jak oni dalej będą rządzić, to nikim nie będzie pamiętał tych obietnic.
Przerażające to jest. No i tak jak trochę mówisz, dzieje się teraz ostatnie roszady odwołania prezesa, tak? Chyba powodują po to, że się zbliżają wybory, tak? I ciekawe, co jeszcze obiecają, ale to jest trochę tak, kurczę, że nie umiemy jako naród kilka razy i wydaje mi się, że trochę to, co powiedziałeś, że przez to, że mało kto inny obiecuje tak dużo, możemy te wybory pewnie dalej będzie...
Problem jest taki, że w zasadzie nie ma wielkiego znaczenia, kto te wybory wygra. Ale do tej myśli zaraz wrócę. Najpierw, co oni obiecają? Pojęcia nie mam, co dokładnie obiecają. Na pewno kieszeń nas od tego zaboli. No, chodzą tematy, żeby z 500+ zrobić 700+, ponieważ z powodu inflacji, którą oni wywołali, wartość nabywcza tych 500 zł spadła chyba już do 350, 360, w związku z czym wyrównają do 700, żeby to było znowu tak realnie około 500. Tam 14, 15, czy nie wiadomo, jeszcze która emerytura, więc na pewno nowe obietnice będą i ekonomiści tu są zgodni, że mamy duże ryzyko wzrostu wydatków publicznych właśnie z powodów politycznych, takich, że zbliżają się wybory. Ale niestety, PiS na pewno obieca nowe rzeczy i pewnie ich dotrzyma, ale to samo robi Platforma, to samo robi Lewica. Donald Tusk przecież powiedział, że nie obecną żadnych zasiłków socjalnych, które wymyśliło Prawo i Sprawiedliwość. Lewica powiedziała dokładnie to samo, w związku z czym to nie ma wielkiej różnicy, kto wygra, bo oni wszyscy będą robili dokładnie to samo, ponieważ Polacy już mają w tym momencie takie oczekiwania. Przez 7 lat mnóstwo ludzi w Polsce nauczyło się tego, że państwo ma dawać im pieniądze, państwo ma dawać, nie wiem, mieszkania. Teraz kolejny temat, że mieszkanie ma być prawem, a nie towarem. Znowu podchwycone przez Donalda Tuska, który powiedział, że się z tym zgadza. Więc mi osobiście nie robi wielkiej różnicy, czy, nie wiem, mieszkania będzie upaństwawiał albo za darmo rozdawał Tusk, czy Zandberg, czy Kaczyński. Te efekty ekonomiczne będą dokładnie te same.
To Sławko, chciałem Cię zapytać o podatki majątkowe, bo słyszałem, że jest też stanowisko i osoba nowa powołana, które zajmują się projektami, nie wiem, współpracą nad podatkami majątkowymi. Czy przypuszczasz, czy wiesz, co to może być? Od lat się mówi o tym katastralnym i tak dalej, ale czy w ogóle myślisz, że to czekają nas nowe podatki?
No na pewno, przecież z czegoś to trzeba wszystko sfinansować, tak? Rentowność polskich obligacji dochodzi już do 8%, to znaczy, że jeżeli mamy 1 bln złotych długu w olbrzymim przybliżeniu, no to musimy 80 miliardów będziemy musieli płacić odsetek od tego długu. To jest bardzo dużo, tak? To jest naprawdę, te koszty obsługi długu strasznie w Polsce rosną. Wydatki rosną na te wszystkie kolejne emerytury, na kolejne programy socjalne, na kolejne pomysły rządu. Ktoś to musi sfinansować, więc albo z długu, albo z podatków. To innej możliwości nie ma. Zresztą, jeżeli będzie to finansowane z długu, to znowu z podatków, bo te długi kiedyś podatkami się będzie trzeba spłacać, tylko że w przyszłości nasze dzieci będą to spłacać, więc na jedno wychodzi. I tak będą szukali nowych źródeł dochodu. Już teraz mamy zapowiedź ozusowania wszystkich umów cywilnoprawnych, pomijając umowy ze studentami na umowie zlecenie do 26 roku życia, podatki od samochodów spalinowych, a co dalej, no to ja nie wiem. No znowu mamy w Polsce ten sam problem, co z opodatkowaniem najbogatszych, że w Polsce jest bardzo mało majątku. W związku z czym nie da się z dużych pieniędzy z tego majątku wydobyć. Problem z podatkiem katastralnym z kolei jest taki, że w Polsce bardzo dużo ludzi ma to jednak mieszkanie, zwłaszcza osób starszych. Emeryci głównie mieszkają w swoich własnych mieszkaniach, mało kto na emeryturze wynajmuje mieszkanie. Więc PiS nie wprowadzi podatku katastralnego na pewno od pierwszego mieszkania, dlatego żeby opodatkował swój własny elektorat. Ludzie mu tego nie wybaczą. Być może od drugiego mieszkania albo od trzeciego, bo bogatym to wiadomo trzeba dołożyć, ale pierwsze mieszkanie wydaje mi się, że nie będzie opodatkowane żadnym podatkiem majątkowym. Rząd mówił coś o wprowadzeniu podatku od pustostanów, motywując to tym, że mamy wielkie fundusze, które skupują całe bloki i trzymają je puste. A co jest kompletną bzdurą, bo jeżeli jakikolwiek fundusz kupuje jakiekolwiek mieszkanie czy blok, to nie po to, żeby trzymać go pustym, tylko żeby wynająć. Jeżeli
tak, jakieś
mieszkanie
bloku,
tam jest puste, to tylko i wyłącznie dlatego, że wyprowadza się stary najemca, jeszcze nie mają nowego lub muszą wyremontować. Żaden fundusz nie będzie kupował bloku i go trzymał pustego. To jest kompletnie bez sensu, tak? Nikt się tak nie zachowuje. Jeżeli są jakieś puste mieszkania, to dlatego, że ktoś odziedziczył mieszkanie. Kilka osób odziedziczyło jedno mieszkanie, spierają się o to mieszkanie, albo chcą je sprzedać, nie mogą je sprzedać. Wtedy rzeczywiście takie mieszkanie stoi puste. Ale znowu, to kogo to opodatkuje? No zwyczajne polskie rodziny, a nie żadne fundusze zagraniczne kupujące żadne bloki.
Jest to przerażające, bo jednak jak ktoś zarobił nawet na drugie czy trzecie mieszkanie, to przecież tam na to zarobił, tak? Więc
zabierać swoją ciężką pracą, oni opodatkowali mu ten dochód. To, co mu zostało, kupił za to mieszkanie, przecież też nie po to, żeby je trzymać puste. Kto kupuje mieszkanie inwestycyjne, żeby je trzymać puste? No nikt. No, każdy stara się to mieszkanie przecież wynająć, jeżeli może, chyba że właśnie są jakieś spory czy problemy prawne, czy nie można komuś tego mieszkania wynająć, bo jest nieatrakcyjne, no to wtedy rzeczywiście ono nie jest wynajmowane. Ale nie znam nikogo, kto trzyma mieszkania i nie chce ich wynająć, nie chce na nim
zarobić. Ja się tu pocieszam, bo tak też widzowie pisali, że dużo polityków posiada mieszkania, więc może nie wsadzą też na wynajem, więc może to drugie, trzecie nie wejdzie, bo sami musieliby stracić.
Zobaczymy. Może tak będzie.
Może tak być. A powiedz mi, czy ty słyszałeś o podatku od smartfona, o takim projekcie, bo mówi się gdzieś ostatnio o tym, że być może takie podatki będą istniały, że za to, że mamy smartfona, będziemy płacili.
Coś słyszałem w zeszłym roku, ale niestety nie pamiętam żadnych szczegółów, więc nie potrafię nic powiedzieć.
A powiedz mi o upadku pieniędzy państwa. Czy w ogóle myślisz, że kryzys nas poturbuje i czy może tak być, czy będziemy dodrukowywać?
Cały czas dodrukowujemy, chodzi tylko o skalę. Wydaje mi się, że tak dużo jak w roku 2020 po pierwszej serii lockdownów to się nie da w tym momencie. Natomiast no, jest to jeden z instrumentów pozyskiwania funduszy. Zwłaszcza to narzędzie może być teraz częściej wykorzystywane, zwłaszcza dlatego, że mamy ten konstytucyjny limit zadłużenia 60% długu względem PKB i rząd będzie stawał na głowie, żeby ten limit ominąć, tworząc na przykład różnego rodzaju fundusze zasilane właśnie przez NBP chociażby, więc tam mogą robić jakąś kreatywną inżynierię finansową po to, żeby przekroczyć ten limit zadłużenia, chociażby właśnie emitując pusty pieniądz, więc tak, to jest instrument, z którego korzystają, może dziać się to dalej, ale dokładnie jak ten kryzys będzie wyglądał, jak bardzo na nim stracimy, jak bardzo zbiedniemy, to ja nie potrafię powiedzieć i rzeczywistość myślę, że nas zaskoczy, ale niestety na Zachodzie mamy coraz więcej bardzo katastroficznych zapowiedzi i to nawet nie od jakichś komentatorów, tylko od bardziej wpływowych ludzi z biznesu czy z polityki, którzy wprost ostrzegają, że będzie źle. Mówię tu o prezesach największych banków amerykańskich, więc naprawdę zapnijmy pasy, bo kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy mogą być nieszczególne. Warto oszczędzać, warto nie wydawać teraz pieniędzy na głupoty, warto się nie zadłużać, jeżeli nie mamy pewności, że ten kredyt spłacimy. No bo jaki jest problem? Ludzie nabrali kredytów na zmiennej stopie procentowej, bo były tańsze niż na stałej. Ktoś rok temu brał kredyt na zmiennej stopie procentowej, to ona była wtedy naprawdę blisko zera, tak? To był bardzo tani kredyt. I teraz zdarza się, że komuś rata, licząc odsetki plus kapitał, wzrosła prawie że trzykrotnie. To jest olbrzymi wzrost wynikający ze wzrostu stopy procentowej. I teraz ludzie są w dwóch sytuacjach. Pierwsi, których stać bez problemu na zapłatę nawet takich wysokich odsetek, oni nie są w złej sytuacji. Dlaczego? Mamy inflację 15%, stopy procentowe tam 5% z hakiem, załóżmy za tym marżą, dalej ktoś płaci 7% odsetek. To nie jest dużo, jeżeli mamy inflację 15%. Realna stopa procentowa i tak jest ujemna na takim kredycie, czyli realnie oddajemy mniej niż pożyczyliśmy. To nie jest zła sytuacja. Pod warunkiem, że stać nas na spłatę tych odsetek, bo jak kogoś nie stać na spłatę tych odsetek, to, że mu realna stopa procentowa jest ujemna i że on w przyszłości na tym zarobi, niewiele zmienia, bo on teraz nie ma zapłaty, jak zapłacić za tą ratę odsetkową. W Turcji jest taka sytuacja. Inflacja jest 70%, a oprocentowanie kredytów na kilkanaście procent. To nie ma lepszego biznesu niż kupić mieszkanie w Turcji na 15%, ono jak będzie rosło 70% rocznie, tak? Dlatego ludzie biorą tam kredyty w Turcji, jeszcze napędzając tą inflację, bo mają za niskie stopy.
A czy myślisz, że u nas może być taka sytuacja właśnie?
No tak, ja sam znam ludzi, którzy teraz na potęgę biorą kredyty hipoteczne i kupują mieszkania, bo są przekonani, że na tym zarobią, bo jeżeli mają trzymać pieniądze na wkład własny na koncie bankowym, tracić 15% rocznie, albo kupić za to mieszkanie, które raczej tanić nie będzie, chociaż tu wszystko się może wydarzyć, więc nie wiem. Więc jeżeli kogoś bez problemu stać na spłatę odsetek, nawet jak teraz weźmie kredyt, to prawdopodobnie i tak na nim zarobi.
Ja tu miałem pytanie o te właśnie stopy, ale to już do nich chciałem przejść, bo moje pytanie jest takie, jak tak powiedziałeś, że oczywiście te znam osoby, które wzięły mieszkanie, nawet dobrze zarabiają w IT i tak dalej, płacili 2,5 tysiąca, płacą 6 tysięcy kredytu, jeszcze opłaty to jest 7. I czy nie sądzisz, że w ogóle no, coś się kiedyś przegrzeje, że ci ludzie no, przestaną spłacać, to oznacza, że już nie mówiąc, że jak dom się wykańczał, bo ktoś budował dom, to nie dość, że dostał po tyłku, za przeproszeniem, że materiały wzrosły, to jeszcze kredyt. I czy to tak nie będzie, że jednak ci ludzie, no, że czeka nas taka masowa fala bankructw, no bo skoro jak ja pójdę do pracy, nawet jedna osoba przestanie pracować i ten kredyt na mieszkanie kosztuje mnie tyle, ja nie będę miał z czego spłacać, bo na razie jesteśmy, tak jak mówią, że to nie koniec tych stóp, tak? Więc to nie wiadomo do jakiego poziomu dojdzie, ale tak jak mówisz, nie wiem, czy będzie dużo osób, kogo będzie stać na spłatę tych kredytów.
Przecież powiedziałem, że będzie ciężko i że wszyscy zbiedniejemy. Będzie źle. Wiele osób straci mieszkanie, wiele osób straci swoje oszczędności, wiele osób zbankrutuje, wiele firm padnie, no bo zobacz, jeżeli ktoś teraz zamiast 2000 za mieszkanie płaci 6000, 4000 zł więcej, to on tych 4000 gdzieś nie wyda. Gdzie wcześniej by je wydał? Czyli jakaś firma tych pieniędzy nie zostanie. Będzie musiała kogoś zwolnić ta firma, no bo ma mniejsze przychody. To znowu ta spirala się nakręca. Będzie niedobrze. To ja wprost od jakiegoś czasu ludziom mówię, przygotujcie się na naprawdę ciężkie czasy. I idzie zły okres, po tych 7 latach załóżmy tłustych idzie 7 lat chudych i naprawdę będzie niedobrze. Wszyscy się będziemy z tym mierzyć, pieniędzy będzie mniej, nawet jeżeli nominalnie dalej będziemy zarabiali coraz więcej, to realnie będziemy zarabiali mniej. A już biorąc pod uwagę już nie nasz poziom zarobków, ale jeszcze poziom wydatków, to realnie ten nasz dochód rozporządzalny to się może naprawdę bardzo, bardzo skurczyć, będzie niewesoło.
Znaczy ja się zastanawiam właśnie, co się może stać w takim pesymistycznym, może to nie musimy o tym tak mówić, ale wiesz, no nigdy tak nie było, że jednak byliśmy kuszeni tymi kredytami tanimi. Ludzie często nawet nie byli świadomi, że rata może tyle wzrosnąć, bo to jest, wiesz, ktoś miał 0%, ma 8%, to myślał, że 8%. Ludzie nie wiedzieli, że kredyt wzrośnie z 2 na 7 i pytanie, jak tych ludzi no zabierze bank, to pewnie będzie różna fala bankructw, nie mówiąc o tym, że to właśnie pociągnie dalej lawinę, bo ile jeszcze spłacisz?
Z całą pewnością ludziom będzie się gorzej żyło, natomiast czy będzie aż tyle dużo bankructw, nie wiem. Bo w Polsce ostatnią rzeczą, z której ludzie zrezygnują, to jest to mieszkanie. Mhm. Czyli będą jedli rzeczy z samych przecen, z promocji, porzucą samochód, przerzucą się na autobus albo na rower, będą 5 lat chodzić w tym samym ubraniu, ale ten kredyt hipoteczny będą spłacać. Tak? Z wszystkich badań to wynika, że to jest ostatnia rzecz, z której Polacy rezygnują. Więc będzie źle. Skala zjawiska w tym momencie jest absolutnie nieznana. Nie chcę tutaj stawiać żadnych prognoz, bo prawdopodobnie się nie spełnią, bo bardzo ciężko jest prognozować szczególnie przyszłość, więc będzie źle. Wielu ludzi nie będzie stać. Już teraz są oferty sprzedaży mieszkań, domów przede wszystkim, które są w budowie, bo komuś nie starczyło pieniędzy, żeby dokończyć budowę. Idą złe czasy i musimy się z tym pogodzić. Niezależnie kto będzie rządził, niezależnie co się wydarzy, jakie decyzje będą politycy teraz podejmować, pewnych rzeczy już się nie da odwrócić. Idzie kryzys.
No zdecydowanie, tutaj się z tym zgadzam.